Sponsorem programu jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Krzysztof Ogielda, a państwa i moim gościem jest dzisiaj pan doktor nauk medycznych Józef Bojko, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pan doktor uczestniczył bardzo niedawno, bo w ostatnią sobotę, w wielkopostnych wykładach otwartych jako w dwugłosie, którego temat wszystkich nas dotyczy, chcemy czy nie, pora umierać, schyłek życia. Panie doktorze, ja pewnie z powodu tego, że mam już jakieś tam swoje lata, pamiętam dobrze z wielu filmów, pamiętam z książek czytanych gdzieś, zwłaszcza w młodości, takich przygodowych, to dwa sposoby sprawdzania, czy pacjent żyje. Jedno, przychodzi lekarz i szuka pulsu, szuka tętna, prawda? A drugie, takie właśnie z powieści przygodowych, to lusterko, oddycha czy nie oddycha. Coś mi się zdaje, że to już nieaktualne sposoby, więc na początek powiedzmy, kiedy z medycznego punktu widzenia umieramy?
Żyjemy tak długo, jak żyje nasz mózg. W medycynie uciekliśmy od rozwiązań pod tytułem serce bije bądź nie bije. Uciekliśmy od tematu pod tytułem pacjent oddycha bądź nie oddycha, stąd to było to lusterko. I dziś widzimy to w kategoriach takich, że bardzo precyzyjne badania dotyczące mózgu wskazują, kiedy ten mózg umiera. Jeżeli mózg umiera, to jest to zjawisko nieodwołalne, nieodwracalne i w tym momencie należy uznać pacjenta za zmarłego. To oznacza w konsekwencji, że to, co kiedyś rozumiano, a mianowicie ustanie pracy serca czy oddechu za pewnego typu wyznacznik długości życia, dzisiaj my się z tym jako medycy nie godzimy i wdrażamy bardzo często zabiegi o charakterze resuscytacyjnym, czyli to, co się popularnie mówi, reanimujemy pacjenta. Wtedy to, co państwo widzicie na filmach, pewnego typu działania o charakterze masażu serca, ucisków klatki piersiowej, oddechu zastępczego, to jest właśnie ten element, który pokazuje, że my się z tym jako medycy nie godzimy i widzimy to w innych kategoriach. I żeby podsumować sprawę, to należałoby powiedzieć tak. Żyjemy tak długo, jak żyje długo nasz mózg.
Pan doktor mówił o tym na wykładzie, a właściwie w dyskusji po wykładzie, że z tej perspektywy trzeba bardzo ostrożnie patrzeć na te wszystkie bardzo przecież popularne publikacje w stylu życie po życiu, bo tak naprawdę to ci, którzy tam się wypowiadają, nie byli jeszcze po tamtej stronie.
Jeżeli rozumiemy jako medycznie tą całą sytuację tak, że mózg umiera i człowiek tym sposobem może być uznany za martwego, no to nie mam wątpliwości, że nigdy nie zetknąłem się z nikim, kto wrócił z tamtej strony. Tak to wygląda. Natomiast ci, którzy opowiadają o swoich przeżyciach po zatrzymaniu oddechu czy zatrzymaniu akcji serca, to nie jest ta grupa pacjentów, którą mógłbym uznać, że była przejściowo martwa. Bo nie można być przejściowo martwym, tylko się jest definitywnie martwym.
Chciałbym wrócić na chwilę do wykładu. To, co mnie chyba najbardziej zostało, to, z czym ja wracałem do domu po tym, zresztą niezwykle ciekawym spotkaniu, to dwie myśli pana doktora, które no, są niesprzeczne, ale chciałbym, żebyśmy tu jasno powiedzieli, na czym polega różnica. Mianowicie, pan doktor jednoznacznie wypowiedział się przeciw eutanazji, jednoznacznie za prawem do rezygnacji z czegoś, co się nazywało kiedyś uporczywą terapią. To właśnie, na czym polega różnica?
Różnica polega na intencji. Jeżeli moją intencją jest leczyć pacjenta, to mogę rozważać, które terapie zmierzają do leczenia i które terapie nie mają takiego potencjału, żeby leczyć pacjenta. Natomiast w zakresie eutanazji no jest to uczestnictwo, współuczestnictwo, zadawanie śmierci. Więc jest to zasadnicza różnica. My jako medycy, jako lekarze mamy obowiązek walczyć o życie tak długo, jak widzimy sens tego. Więc niepodejmowanie niektórych działań nie jest tożsame z intencją zadawania śmierci, czy też z intencją tego, aby pacjenta nie leczyć, tylko to wynika z tego, że my oceniamy, czy dana procedura medyczna może przynieść skutek w postaci powrotu do zdrowia. I dlatego rozważamy, czy na przykład zastosowanie dializoterapii, zastosowanie respiratoroterapii, zastosowanie określonej farmakoterapii może przynieść dobry skutek. Bo jeżeli nie może i rozmawiamy o tym w gronie iluś lekarzy, co najmniej dwóch specjalistów plus kierujący oddziałem, czyli trzech co najmniej specjalistów z doświadczeniem, mówi o tym, że dana metoda nie ma najmniejszej szansy zgodnie z wiedzą medyczną przynieść dobrego rezultatu, no to nie podejmujemy czegoś, co ma charakter daremny. Natomiast jeżeli byśmy uczestniczyli w eutanazji, to wiedzielibyśmy, że celem na końcu jest śmierć pacjenta. I to się kłóci zupełnie i nie można tego połączyć ze sobą.
Stąd sama nazwa uporczywa terapia zdaje się już nie jest szczególnie aktualna. Proszę przypomnieć, jak to się teraz nazywa.
W tej chwili mówi się o tak zwanej terapii daremnej. W języku angielskim określa się jako futile therapy, czyli terapia daremna. I chyba bardziej to oddaje jakby sens temu zjawisku, bo terapia uporczywa oznaczało właściwie no, jakąś dynamiczną akcję i coś, co no, zdecydowanie nie powinniśmy robić. A tutaj określamy, że cel jest daremny. No to jeżeli cel daremny danej,
to, nie ma sensu
to po co my to mamy robić?
No. Panie doktorze, chociaż temat no, wykładu nie był wesoły, pora umierać. To przesłanie co najmniej połowy pana wystąpienia było absolutnie pozytywne. Pan pokazywał, jakie są dzisiaj współczesne metody przy użyciu sztucznej inteligencji, żeby to życie człowieka ratować możliwie do końca. Taka mi myśl się skojarzyła z programu informacyjnego, który widziałem w wieczór po wykładzie. To zbieżność, ale taka była. Prawda? Jeden z profesorów mówił, że robotowi ręce nie drżą. Ja wiem, że odpowiedź jedyna możliwa to jest nie wiem, ale gdzie są granice sztucznej inteligencji idącej na pomoc lekarzowi?
Ja mam zielonego pojęcia, czy w ogóle dziś ktoś potrafi określić granice czegoś takiego jak AI, czyli sztuczna inteligencja i nie potrafiłbym tutaj wyznaczyć jakiejś granicy. I to, co ja obserwuję w ostatnich miesiącach, ostatnich paru latach, to z jednej strony robotyka, o której rozmawiałem w trakcie tego spotkania sobotniego i pokazywałem słuchaczom możliwości robotyki, która jest wykorzystywana również i w Opolu. Żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że to jest coś bardzo odległego.
Tylko w Nowym Jorku.
Tak, to nie jest tylko w Nowym Jorku, ale również i w Opolu. Koledzy, na przykład chirurdzy, onkolodzy, pan doktor Tomasz Sachan-Biński z ośrodka onkologicznego wykazuje tutaj duże zainteresowanie i umiejętności w tym zakresie. Łączy klasyczną chirurgię onkologiczną z wykorzystaniem robotyki. Robi to znakomicie i muszę powiedzieć, że jestem pod silnym wrażeniem tego, czym on się zajmuje. I to również pokazywałem z perspektywy Stanów Zjednoczonych, ośrodków innych w Polsce, które zajmują się urologią czy operacjami tarczycy, gdzie można wykorzystać tą robotykę, ale ona dalej odbywa się na zasadzie pewnego typu, jednak jest to narzędzie w rękach lekarza. Czy taka jest przyszłość? Chyba jednak nie. Boję się, że przyszłość jest taka, że AI uczy się od nas, od lekarzy i uczy się w takim tempie, jak pokazałem, jak Amerykanie to wykazali, że egzamin końcowy lekarski AI zdało pierwszej wersji na ocenę dobrą, natomiast po 3 zaledwie miesiącach uczenia się medycyny uzyskało rezultat na poziomie prawie 90% zdanego egzaminu, a to jest poziom najwybitniejszych ekspertów, którzy próbowali w tym samym czasie zdać ten egzamin. Czyli tempo przyjmowania wiedzy przez AI jest tak duże, że nie potrafię powiedzieć, czy na przykład w ciągu najbliższych 3, 4, może 5 lat góra AI nie przejmie czegoś takiego jak decyzyjność również w zakresie operowania robotyką.
I teraz pytanie, czy to tak dobrze, czy to niebezpiecznie, bo sztuczna inteligencja, o czym na wykładzie też było, no moralności nie ma. Jest maszyną.
To prawdą jest, że ci, którzy zarządzają tymi tak zwanymi LLM-ami, czyli tymi sieciami dużymi, które się uczą, muszą wprowadzać tam pewnego typu systemy wartościowujące. My jako medycy kierujemy się dobrem pacjenta, tym, żeby nie czynić zła na przykład. Kierujemy się również w jakimś sensie ekonomią, bo do tego przymuszają nas menedżerowie ochrony zdrowia, ale jako ludzie wyposażeni, wierzę w to głęboko, cały czas w jakiś system wartości, chyba jednak chrześcijańskich, bo tak jesteśmy wychowani, sprzeczamy się z menedżerami o pewnego typu rozwiązania i nie kierujemy się czystym cost effective, czyli stosunkiem kosztów do efektów, tylko patrzymy na wartość życia ludzkiego, której nie próbujemy nawet wartościować, nie przeliczamy tego na pieniądze. Natomiast jeżeli sztuczna inteligencja nie zostanie wyposażona w jakiś system wartości, to może to oznaczać sytuację niezwykle groźną, że na przykład wartość ekonomiczna może przesądzić o tym, czy ktoś będzie mógł skorzystać z danej techniki medycznej, czy też nie.
Pięknie dziękuję, panie doktorze. Zostawia nas pan z mamy o czym myśleć, tak? Z pewnym problemem, którego sami nie rozwiążemy, ale on nas wszystkich będzie dotyczył i to prawdopodobnie bardzo niedługo. Serdecznie dziękuję za obecność w studiu i za rozmowę, a ja jako uczestnik także za fascynujący wykład wielkopostny. Serdeczne dzięki.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.
Kłaniam się pięknie. Do widzenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.